Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest dobrze, że możemy być tutaj razem, że możemy być przed obliczem Boga, Boga niewidzialnego, Boga, którego nie widzimy, ale On dał nam obietnicę, że gdzie dwaj albo trzej w Jego imieniu spotykają się, zgromadzają, to On dał obietnicę, że będzie razem z nami. To jest Immanuel, Bóg z nami, Jezus Chrystus, Jego jedno z imion, które określa Syna Bożego, to jest Immanuel, to jest Bóg z nami. On chce być z nami, bracia i siostry, nie tylko na nabożeństwach, ale On chce naprawdę nas prowadzić, dlatego że żyjemy w bardzo trudnych czasach. Jest niesamowita ciemność wokół nas i jedyna nasza droga to jest Chrystus. Jedyne nasze światło to jest Duch Święty, bracia i siostry. I to jest tak ważne, byśmy prosili o to, wołali do Boga, aby On prowadził nas, aby On mówił do nas codziennie, każdego dnia, abyśmy dali się też napominać, korygować, wychowywać Panu. On jest tym, który nas zachęca, podnosi, jak nikt. Bracia i siostry, kiedy Bóg dotknie, kiedy Pan dotknie i przyjdzie z pociechą, przypomnijmy sobie, jak Duch Święty pociesza, jakie to jest niezwykłe, niesamowite. Wszystkie problemy, które gdzieś tam były, przestają istnieć. A liczy się tylko Jezus, liczy się to, że On jest z nami. A więc chciejmy powstać. Rozpoczniemy modlitwą wspólną.
Chciałbym się podzielić kilkoma wersetami ze Słowa Bożego, tym, co ostatnio Bóg mi pokazał. I to jest właśnie ważne, że kiedy czytamy Boże Słowo, to jest ważne, żeby to Duch Święty to Słowo ożywiał, aby to Słowo było takim żywym dla nas pokarmem, żebyśmy mogli się tym Słowem pocieszać, karmić, posilać. I chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków z ostatniego rozdziału. Trzynasty rozdział, piąty, szósty werset. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię i nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. I psalm 118, wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak łaska Jego trwa na wieki. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłucha mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jest jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień ścierni, bo wytępiłem je w imię Pana. Czytaliśmy w liście do Hebrajczyków i w tym liście, że Pan jest z nami, że Pan obiecał, że nas nie pozostawi. I tutaj czytamy, żeby oddawać Bogu chwałę, bo Jego łaska jest nad nami. I tutaj psalmista mówi, że wielu miał przeciwników w swoim życiu. I było ich nawet tak wielu, że jest takie porównanie, że jak pszczół, które mnie osiadły. Tak dużo miał przeciwników ten psalmista. A jednak mówi, że nie lęka się, nie boi się, bo Pan jest pomocnikiem jego. Na Panu Bogu swoim polega. I czasami w swoim życiu możemy patrzeć, wyprzedzać fakty, możemy patrzeć do przodu i myśleć sobie o różnych sytuacjach, które są przed nami. Może myślimy sobie o naszych dzieciach, lęk nas ogarnia, co z nimi będzie. Może myślimy sobie o naszej pracy, jak to dalej będzie. Może widzimy świat, co się dzieje na świecie, różne historie, sytuacje, które się wydarzają. Może jakieś choroby w naszym życiu. Cokolwiek, każdy ma jakieś takie swoje spojrzenie do przodu. I możemy się lękać, możemy się bać. Możemy popadać w jakieś zwątpienie, zniechęcenie. Ale ten psalmista właśnie mówi w tym psalmie, że chociaż widział, tak wielu wrogów go otaczało, to on polegał na Bogu. I jest zachętą dla nas ten list do Hebrajczyków, ten werset, który czytaliśmy, że Pan jest pomocnikiem, cóż może mi uczynić człowiek? W pierwszym liście Piotra również czytamy, w pierwszym rozdziale, szósty werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Więc czytamy tutaj, że czasami jest tak w naszym życiu, że jesteśmy, gdy trzeba, zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. A więc jest taki czas, kiedy przychodzą takie doświadczenia, kiedy jesteśmy zasmuceni, kiedy te troski nas dotykają. Smucimy się, lękamy się, boimy się. Ale apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, kiedy pisał, mówi, że bojaźń nie pochodzi od Boga. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mądrości i męstwa i odwagi. Takiego ducha nam dał Bóg. A więc kiedy przychodzi strach do naszego serca, kiedy przychodzą różne obawy, lęki, to wiedzmy, że to nie pochodzi od Boga, że to nie są myśli od Boga, bo Bóg dał nam innego ducha, abyśmy polegali na Nim, abyśmy Mu ufali. I w przypowieściach Salomona w 12 rozdziale trzynasty rozdział, 12 werset. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem żywota. Czytamy tutaj, że przewlekłe oczekiwanie. Czasami na coś oczekujemy i ten okres się bardzo wydłuża. I może się niecierpliwimy w swoim sercu, kiedy to się w końcu zmieni, kiedy coś się stanie. I to sprawia naszemu sercu ból. Ale tak jak czytaliśmy w liście Piotra, że te doświadczenia, które na krótko są potrzebne dla naszego życia, aby coś wykształtować w naszym życiu. I kiedy oczekujemy, to sprawia nam ból. Ale to, kiedy wytrwamy w modlitwie, kiedy wytrwamy cierpliwie przy Bogu, to życzenie jest spełnienie, jest drzewem życia. Niech to słowo taką zachętą będzie dla nas, że Bóg jest z nami w naszych doświadczeniach, w naszych próbach. Żebyśmy się nie lękali, patrząc w przyszłość, co to będzie, jak to będzie, ale żebyśmy zawsze polegali na Panu, na Bogu naszym.
Jest dzisiaj z nami brat z Woli Piotrowej, Wigłasz, brat Wigłasz, Czesław Wigłasz. On jest pastorem, prowadzi zbór Woli Piotrowej. Odwiedzili nas razem z swoją małżonką, także cieszymy się, że jesteście z nami. I teraz będziemy słuchali już Słowa Bożego. Chcielibyśmy pochylić głowę, pomodlimy się, poprosimy Pana, aby błogosławił ten czas.
Chwała Bogu, witam Was, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jesteśmy jako goście wśród Was, ale czujemy się tutaj już jak w domu. Już tu trochę po Puławach pojeździłem i zaczynam poznawać to miasto. Ostatnio byliśmy na nowym miejscu, ale też już się zaznajomiłem, także to jest dobrze, kiedy już zaczynamy czuć się jak u siebie w domu. Ale najważniejsze jest właśnie społeczność, kiedy możemy być razem z Wami. Pamiętam ten czas, to było w ubiegłym roku, kiedy Wy byliście u nas. Też mieliśmy dobry czas w wielu rodzinach, mogliśmy się poznawać, bo to jest cenne. Dobrze jest być w kościele, słuchać, przebywać jakiś czas, ale dobrze też być razem w domach, odwiedzać się, pobyć, spędzić czas na takim czy innym spotkaniu i to jest wspaniałe. Ja chcę przekazać najpierw serdeczne pozdrowienia od naszych braci i sióstr z Woli Piotrowej. Pamiętamy Was bardzo dobrze. Mieliśmy ten przywilej, że w tym roku brat Adam wraz z małżonką i jeszcze niektórzy dojechali też na krótszy czas, ale on usługiwał na naszej konferencji. Byliśmy bardzo ubłogosławieni, zbudowani. Jest to konferencja, na którą zjeżdżają się z różnych stron naszego kraju wierzący, a też i niewierzący. Tak to przyjęliśmy od naszych poprzedników, braci, którzy nam usługiwali od czasu otwarcia naszego domu modlitwy. Już ponad 30 lat właśnie w ten weekend, w rocznicę otwarcia jest organizowana taka konferencja. Jest to specyficzna konferencja, na którą nikt się nie zapisuje. My nie wiemy, ile osób przyjedzie. Kucharki w kuchni nie wiedzą, ile nagotować. A w zasadzie tak w niedzielę gdzieś czasami koło 600-700 obiadów jest wydane. Oczywiście zjeżdżają się nasze okoliczne zbory Wisłoczek, Puławy i Sanok. Ale zawsze modlimy się, Panie, Ty wiesz. Daj pogodę, daj słowo, daj tyle osób i te osoby, które przybędą. Było czasami, że było troszeczkę tak ciasno, że się wydawało, że już więcej nie jesteśmy w stanie pomieścić, ale znowu zelżało, znowu jest tak normalnie i to jest wspaniałe, kiedy możemy uczyć się i usługiwać. Wiele osób składa świadectwo o tym, jak przeżywają wśród was. Też słyszeliśmy wiele świadectw, które nas zachęcają do tego, że warto właśnie służyć naszemu Panu. W ubiegły piątek mieliśmy odwiedziny też gości z Płocka. Przyjechał pastor tegoż zboru wraz z kilkoma braćmi. Byli w Bieszczadach, tam odpoczywali i odwiedzili nasz zbór. Przywieźli też na ośrodek, dlatego że w naszym zborze powstała fundacja i jest wybudowany taki ośrodek, który już funkcjonuje dla mężczyzn, którzy chcą wyjść z problemów nałogowych. Właśnie od was też i z Puław jest Krzysztof, tak? Tak, który jest tam, pozdrawia bardzo serdecznie i po zakończeniu tej terapii mówi, że jeszcze chce zostać jakiś czas, pół roku na hostelu, żeby troszeczkę jeszcze okrzepnąć i tak dalej. Później będzie wracał tutaj. Tak się też cieszyłem, że bracia, którzy byli na konferencji, z nim rozmawiali, jak też w zakładzie karnym, do którego jeździmy, też jest jeden osadzony, który prawdopodobnie, o ile pamiętam, gdzieś wiosną przyszłego roku będzie mógł wychodzić i też pochodzi z Puław. I to jest cenne, że ja mówię, no słuchaj, jak będziesz wychodził, powiedz mi, ja tam znam braci i oni, pójdziesz do nich, oni ci pomogą, wśród nich będziesz mógł wzrastać. Ale okazało się, że na konferencji byli wasi bracia, on też przyjechał na przepustkę, już się spotkali i to jest cenne, kiedy Pan Bóg to wszystko czyni. Jest też budowany, adoptowany, kończony ośrodek dla niewiast i w zasadzie, o ile Bóg pozwoli, to w tym roku, w grudniu ma już być otwarte. Ale wracając do tych gości z tego Płocka, którzy przyjechali, no ciekawy jest pastor, który jest policjantem w służbie, a jednocześnie pastorem. No, bardzo ciekawe świadectwo powiedział i usługiwał, taki jest odważny i mówi, że gra też w zespole muzycznym, zaśpiewał nam też dwie pieśni. Mówi, miałem przywilej na szkole policyjnej w Legionowie dla wielu tych właśnie, którzy tam byli też i dowódcy, śpiewać właśnie te pieśni na chwałę Jezusa. Jest takim otwartym świat, czy Słowo Boże. Ale wśród nich był właśnie jeden człowiek, który składał świadectwo. I on właśnie ich tutaj przywiózł, dlatego że ma jakiś dom w Bieszczadach, mieszka w Płocku, chodzi do tego zboru. I on jakiś czas był w zakładzie karnym, do którego nasi bracia jeżdżą. I tak to się właśnie potoczyło, tak się to zazębiło i to jest cenne, kiedy możemy oglądać owoce naszej pracy, kiedy świadczymy, kiedy pracujemy. Czasami to wydaje nam się, jakby to szło na marne, jakby po prostu niewiele tego owocu było, ale od czasu do czasu Bóg nam posyła kogoś i jest to ku pociesze naszej i dlatego z tego cieszymy się. Żyjemy w czasach, o których już tutaj było powiedziane, że właśnie to są czasy końca, czasy, kiedy Kościół miałby coraz częściej wołać to słowo Maranata, przyjdź Panie Jezu, bo tak nam Słowo Boże mówi, że duch i oblubienica mówią przyjdź. To, co w tych czasach, w których żyjemy, różni ludzie mają różne poglądy na to. Jedni mówią, to jeszcze długo będzie, to musi to. Różne podejścia. I jak możemy z tego właśnie wybrnąć, jak możemy zrozumieć? I tutaj chciałbym powiedzieć taką, nawet chyba dzieci to zrozumią, takie pewne wydarzenie, takie proste wydarzenie. Dwóch chłopców kiedyś poszło na plac zabaw. No i znaleźli tam taką bardzo prostą huśtawkę, zwykłą huśtawkę, drąg drzewa, na środku podparty, tutaj ławeczka, jakaś poręcz, siadli na to i huśtali się, raz jeden w górze, raz drugi w górze i tak. Nagle jeden mówi, ty popatrz się, tam na środku tej huśtawki napisana jest litera. Ten patrzy, tak, to jest W, nie, to jest M, nie, to jest W, to jest M. No i zaczęli się sprzeczać. No co to było? Było to W czy to było M? Ten, który siedział z tej strony, mówi, to jest M. Ten, który siedział z drugiej strony, mówi, to jest W. Co w takiej sytuacji zrobić, kiedy są różne poglądy? No trzeba iść do autora. Trzeba iść do tego, kto napisał, co miał na myśli, ryjąc tam jakiś w tym drewnie właśnie tą literę, czy to było M, czy W, czy może z jednej strony M i W oznaczało to może imię, nazwisko jego, nie wiem. Nie wiem, czy się dowiedzieli. Ale właśnie my, to nam może pomóc, że my, kiedy po prostu spotkamy się z różnymi opiniami na ten temat czasów końcowych, czasów, w których żyjemy, tych, to, co będzie, czy czego nie będzie, jak to się potoczy. Musimy właśnie zwracać się do autora. Do autora, który właśnie w tej księdze zapisał wszystko i zapisał to, jak to będzie, a kiedy Duch Święty odsłania, objawia, to właśnie wtedy jesteśmy poinformowani. Słowo Boże nam mówi, że nawet zakusy nieprzyjaciela nie są nam znane, dlatego że Pan Jezus jest w stanie nam objawić. I my żyjemy w bardzo takim ciekawym świecie. Wczoraj wieczorem tutaj dzieliłem się z wami tym świadectwem, kiedy mieliśmy ten przywilej dzięki łasce Bożej i też naszym dzieciom być w Izraelu. I tam zadano pytanie tej przewodniczce, która jest nawróconą Żydówką, czy można tu przyjechać do Izraela, czy można tu mieszkać. A ona powiedziała, słuchaj, ale po co chcesz tu przyjechać konkretnie? Jeżeli nie masz powołania od Pana, to nie przyjedź tu. Bo my tu żyjemy jak na takiej tykającej bombie. Oni wiedzą o tym. A jednak z drugiej strony nie czuć tam jakiejś paniki, jakiegoś obawy. Po prostu taki pokój tam panuje, ludzie chodzą, choć w każdej chwili może coś się wydarzyć. I dlatego właśnie my żyjemy w takich czasach i w stosunku co do Izraela, chciałem przypomnieć, ja myślę, że o tym wiemy, ale w listopadzie, 29 listopada tegoż roku minie 70 lat od czasu, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych zezwoliła na to, wydała deklarację, aby powstało państwo izraelskie. W przyszłym roku, 14 maja, będzie 70 lat, jak państwo Izrael powstało. I Pan Jezus przy tej okazji powiedział, kiedy uczniowie pytali się Go, kiedy to wszystko się wydarzy, jak będzie znak Twojego czasów, Twojego przyjścia, On powiedział, że gdy zobaczycie, jak figowe drzewo, a to symbolizuje Izrael, a jak zobaczycie, jak też inne drzewa puszczają pąki, zaczynają żyć, jest to widoczne, to blisko jest czas mojego przyjścia. 70 lat minie w przyszłym roku, kiedy Izrael został zatwierdzony, powstał, a na naszych oczach, myślę, tych, którzy jesteśmy w sile wieku, pamiętamy te czasy jak inne drzewa, jak inne narody, jak na przykład Związek Radziecki rozpadł się i powstało wiele państw. Dzisiaj Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś i tutaj Mołdawia na południu i tak dalej. Ja urodziłem się w dawnej Czechosłowacji, a w tej chwili są Czechy i Słowacja. A więc są drzewa, są narody, które puszczają liście i to coś oznacza. Kilka lat temu też przeżyliśmy na świecie taką, mówili taką wiosnę w krajach arabskich, gdzie właśnie tam w krajach arabskich te niektóre narodowości chciały, budziły się do życia, chciały założyć swoje państwa i tak dalej. To o czym świadczy, że jesteśmy właśnie blisko tego dnia. I wiemy, że Pan Jezus na ten temat też wiele mówił. I żyjemy w czasach, które z jednej strony są bardzo fajne, bardzo wygodne, bardzo przyjemne dla nas, ale z drugiej strony są czasami, nad którymi właśnie winniśmy pochylić się i zastanowić się. Ja chciałem dzisiaj właśnie przeczytać kilka miejsc Słowa Bożego, aby w tym temacie zastanowić się nad tym, co Pan Jezus o tym mówi. Zanim to przejdziemy do Nowego Testamentu, chciałem przeczytać z księgi proroka Micheasza, z 7 rozdziału, kilka początkowych wersetów. Prorok Micheasz był prorokiem, który żył w zasadzie, kiedy już funkcjonowało tylko Królestwo Judzkie, za czasów królów judzkich, Jotama, Ahaza, Hiskiasza. Niektórzy z nich byli reformatorami, dobrze czynili, ale właśnie ten król Ahaz był królem, który po prostu był bardzo bezbożnym królem. On nawet swojego syna spalił, bo chciał pozyskać łaskę innych bogów i tam otworzył się na inne bóstwa. A więc coś takiego pojawiało się w Izraelu. I w tych czasach właśnie żył prorok Micheasz. I w 7 rozdziale on pisze o to, jak to wyglądało w tym czasie. Więc chcielibyśmy sobie przeczytać kilka tych wersetów. 7 rozdział Micheasza proroka, to jest strona 993 w tłumaczeniu warszawskim. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie, Urzędnik żąda daru, sędzia jest przekupny, dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń, lecz nadchodzi dzień wypaczony przez twoich stróżów, twoje nawiedzenie. Wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. W takich czasach trudnych żył właśnie prorok Micheasz i tak na koniec w tym 7 wersecie powiedział. I w zasadzie te czasy, które tutaj on opisuje, są niejakoż podobne do czasów, w których żyjemy, gdzie po prostu pewne rzeczy moglibyśmy tutaj, może nie wszystkie, może nie w takim stopniu, jak tu jest napisane, ale zauważamy to właśnie, że to się wszystko dzieje w dzisiejszych czasach, w których my żyjemy, choć z drugiej strony jest bardzo, bardzo rozwinięta służba zdrowia, bardzo rozwinięci ludzie są inteligentni, są po prostu wyszkoleni, mamy dostęp do środków masowego przekazu, po prostu to wszystko jest do naszej dyspozycji. I w tym czasami czujemy się troszeczkę jakby zagubieni, dlatego że otwierają się nowe możliwości wejścia w rzeczy, które są już w naszym domu. Za kliknięciem jednego klawisza możemy po prostu wejść tam, gdzie by nie było potrzeba. Myślę, że dorośli ludzie uczą się i starają się panować nad tym. Oczywiście, ale to jest dostępne i do młodego pokolenia, do dzieci, które w zasadzie są ciekawe i czasami mogą wchodzić, mogą oglądać, mogą słuchać, mogą nawet być uczestnikami jakichś gier, zabaw poprzez to i to ich wciąga i to jest pewne wyzwanie, w czasie, w którym my żyjemy, a jednak żyjemy w tym czasie. Więc myślę, że tym po prostu naszym takim hasłem, naszym takim fundamentem jest to słowo, które tutaj Micheasz na koniec powiedział, lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, a mój Bóg mnie wysłucha. Taką nadzieję, taką ufność miał i na tym jeszcze wrócimy i zakończymy, chcę zakończyć to swoje zwiastowanie, przesłanie. Jak wspomniałem na początku, kiedy nie wiemy, jak sobie poradzić, kiedy nie wiemy, czy to jest M, czy to jest W, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to tak będzie, czy inaczej, jak to dobrze, że mamy fundament, jak to dobrze, że mamy Biblię, jak to dobrze, że mamy właśnie dostęp do żywego Boga, który chce nam poprzez to objawiać, czy nam samym, czy w Kościele, czy poprzez jakieś inne możliwości, które do nas mówią, abyśmy zrozumieli, abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować. Dzisiaj nawet, jeżeli chodzi o Słowo Boże, możemy wejść poprzez internet na różne kazania, różne filmiki. I to, co widzimy, nieraz jest budujące i cieszymy się. Ale nieraz widzimy rzeczy, które po prostu nam dziwią nas, jak mogą chrześcijanie tak postępować. Różne dziwactwa, różne kazania, różne książki, różne filmy. Kiedyś wszedłem na stronę, nie wiem, czy to poszukiwałem, i wszedłem na stronę i tam było właśnie opisywane, pewien młody człowiek opisywał, że po prostu wcale w Słowie Bożym nie jest napisane, że dwóch młodych ludzi, kiedy chcą zawrzeć związek małżeński, że muszą brać ślub i że muszą iść do zboru, jakieś błogosławieństwo. Gdzie to macie w Biblii? I on to na forum internetowym, który wiele ludzi młodych może czytać, on to promował, że burzył praktycznie ten porządek. Przecież my żyjemy w państwie, które jest państwem prawa i porządku i dlatego związek małżeński musi być zalegalizowany. Jak również po prostu młodzi ludzie, kiedy chcą wejść w związek małżeński, nie wchodzą od tak sobie, po prostu zakochali się, ślubowali sobie gdzieś tam i rozpoczynają. Ale jest to dobrze, kiedy właśnie do tej najpoważniejszej decyzji życia przychodzą z powagą, przychodzą do zboru, proszą o modlitwę, o błogosławieństwo. A tutaj ktoś zaczyna to burzyć, bo tak mu się wydaje. Więc dobrze jest, że mamy Słowo Boże, chociaż może nie mamy zapisane, że trzeba iść do urzędu stanu cywilnego. Albo dzisiaj już jest tak, że właśnie kościoły też mają możliwość, pastorzy mają możliwość udzielania ślubów i w zborze. Nie mamy tego zapisane, ale jednak po prostu Bóg nas obdarzył mądrością. Bóg nam pokazał, że wobec tej władzy, tego świata, wśród której żyjemy, po prostu ona ustalała takie prawa i mamy to przestrzegać. A wiele innych rzeczy moglibyśmy moglibyśmy znaleźć, które po prostu zaczynają nieraz właśnie drążyć tam kogoś i nie wie, czy tak, czy inaczej. Właśnie Słowo Boże, właśnie Duch Święty, właśnie to zdrowe nauczanie przez Ducha Świętego jest cennym, kiedy ono jest w zborach, abyśmy tego się trzymali, dlatego że, jak wspomniałem, no jeden może mówić, to jest dobre, a drugi może mówić, to jest złe. Więc wtedy musimy iść do źródła kogoś, kto był autorem tego i dla naszego dobra napisał. Tutaj brat przede mną czytał słowo, które jest też bardzo ciekawe, że dzisiaj też niektórzy, wydaje mi się, że po prostu muszą być zawsze zdrowi, muszą mieć zawsze sukces. Tam było napisane, gdy trzeba, zasmuceni. A więc i smutek jest ten, który gdy trzeba. Pan Bóg widzi, że nieraz musimy przejść przez smutek, nieraz musimy przejść przez ból, nieraz musimy położyć się na łóżku, aby zrozumieć drugiego, kiedy chcemy odwiedzić, pocieszyć chorego. Jakże go zrozumiemy, kiedy nigdy nie byliśmy chorzy, kiedy nigdy nas nic nie bolało? To tak teoretycznie, no niech Cię Pan błogosławi i my lecimy do swojego. Ale kiedy przeszliśmy przez coś, to nasze posługiwanie jest inne. My widzimy, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, przyszedł po to, aby wziąć na siebie nasze ciało. I w tym ciele chodził, doświadczył tych wszystkich rzeczy, które my doświadczamy. I w tym wszystkim zwyciężył. W tym wszystkim właśnie pokazał nam, że można przeżyć i można być zwycięzcą. I dlatego właśnie chcielibyśmy zaglądnąć teraz jeszcze dalej idąc do Nowego Testamentu, do Ewangelii Łukasza, aby sobie uświadomić, co Pan Jezus powiedział, w jakich czasach żyjemy. To, co czytałem z księgi proroka Michajasza, było w Izraelu. Oczywiście znamy historię Izraela opisaną w Biblii. Wiemy, że po prostu raz było dobrze, raz było źle, raz było bardzo źle, raz znowu było bardzo dobrze. I tak właśnie wahało się życie Izraela, co myślę nie jest jakimś po prostu zdziwieniem, dlatego że tam wtedy właśnie ludzie nie mieli dostępu do Pisma Świętego, tylko tyle, co słyszeli, czego ich nauczano. Oczywiście Duch Święty nie był dany dla wszystkich i dlatego też tak postępowali. To nie musi być dla nas wykładnią, że my też tak mamy żyć, jak po prostu huśtawka, jak fala, ale przez społeczność z Jezusem Chrystusem, przez Ducha Świętego możemy być zwycięzcami. I tak jak wczoraj pokazywałem tutaj na tych obrazkach właśnie ten obraz Piotra, który po prostu wszyscy malarze malują, że Piotr chodzi po wodzie, ale w zasadzie jest namalowany, jak Piotr tonie. To nie musi być, taki obraz nie powinien być przed naszymi oczami. Ale niechby przed naszymi oczami był obraz, że my jesteśmy zwycięzcami, że możemy zwyciężyć dzięki łasce Bożej, dzięki Bożemu działaniu i to wtedy będzie zachęcać nas, wzbudzać naszą wiarę, a nie jakieś po prostu świadectwa, czy jakieś rzeczy, które mówią, że właśnie trzeba tak, że trzeba co chwila upadać, czy takie życie już musi być. Nie musi być takiego życia, dlatego że mamy Słowo Boże, mamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa, mamy Jego życie i mamy też Ducha Świętego i mamy też, jesteśmy wszczepieni w Kościół i jesteśmy członkami jedni drugich. I jak to cenne właśnie, kiedy jako członki ciała Jezusa Chrystusa uczymy się tego, że każdy z nas jest potrzebny. Kiedy przychodzimy do zboru, kiedy przychodzicie do zboru, kiedy członkowie przychodzą do zboru, to wielu nastawia się, idę do zboru, posłucham, co będzie powiedziane. Brat, który ma odpowiedzialność prowadzenia, czy śpiewania, czy jakiejś innej posługi, czy jakakolwiek, czy nauczania dzieci, cokolwiek by to było, on po prostu się modli, on się przygotowuje, on coś w to wkłada. A reszta w zasadzie przychodzi jako słuchacze tylko. Ale powinniśmy zmienić nasze myślenie i przychodzić, Panie, ja dzisiaj idę do zboru, w czym mogę być Tobie pomocny? Być może kogoś zauważysz, kto jest smutny, podejść, podać dłoń, uśmiechnąć się do niego, to może wystarczy. Dla tej osoby będzie to pocieszeniem. Może w jakiś inny sposób właśnie Duch Święty ma kierować tym, aby nam pokazywał, jak mamy postępować i dlatego bądźmy tymi, którzy otworzą się na to i przychodzą tak jakby przygotowani do społeczności, a też i przygotowani do naszego życia, abyśmy wiedzieli, gdzie i jak mamy postępować. Takim był właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, który chodził i on mówił, że on nigdy nic nie mówił, co by mu Ojciec nie powiedział. On nigdy nic nie czynił, co by mu Ojciec nie powiedział. Więc w całkowitej zależności czytamy o nim, że nieraz, że musiał iść przez Samarię. Albo
jakieś jeszcze inne jego określenia, co właśnie przez Ojca miał zlecone i tam spotykał osoby. Właśnie Pan Jezus we wszystkich sytuacjach, do których przyszedł, w których się znajdował, miał po prostu jakby stuprocentowy efekt, stuprocentowy sukces, nie mówiąc tu o sukcesie, ale po prostu było rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że on właśnie szedł zawsze wtedy, kiedy to było przygotowane i kiedy po prostu ta sytuacja ku rozwiązaniu była najlepsza. My często idziemy albo za wcześnie, albo już za późno. I dlatego dobrą rzeczą jest, abyśmy właśnie byli tymi, którzy uczą się tego, modlą, abyśmy w właściwy sposób podeszli, czy Bóg nas stawiał w właściwy sposób do takich sytuacji. I dobrze jest to uczyć się w zborze, dlatego że tutaj znacie się, znamy się w zborze i nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to myślę, że nie będzie to takie, że ktoś się będzie z tego wyśmiewał, czy później opowiadał, plotkował, no słyszałeś, jak ten brat czy ta siostra powiedziała, świadectwo to jest do niczego. Nie, bo każdy z nas właśnie może mu się przytrafić, ale tutaj mamy zachętę odbierać, mamy właśnie budować się, aby później mieć też i odwagę i być wrażliwy na to, aby tam, gdzie Bóg nam chce użyć, abyśmy mogli być użyci. Dlatego, że żyjemy właśnie w tych trudnych czasach, w których dzisiaj ludzie w zasadzie nie mają czasu na Słowo Boże. Coraz trudniej jest właśnie komuś, kogoś zachęcić. Kiedyś, kilka lat temu z bratem Aleksandrem Barkocim byłem w jednym zborze, ja go tam tłumaczyłem i jeden z braci zadał mu takie pytanie, mówi, jak to jest dzisiaj, co to za czas jest dzisiaj? Ja pamiętam, kiedy 20 lat temu myśmy w zborze głosili ewangelizację, jakiś film wyświetlali, to wiele ludzi przychodziło. Dzisiaj po prostu nie ma zainteresowane. No bo dzisiaj żyjemy w czasie, o którym za chwilę powiem, o którym Pan Jezus powiedział i ten czas właśnie, ten nas absorbuje od tych najważniejszych wiadomości, od najważniejszej rzeczy, jaką jest właśnie zbawienie w Jezusie Chrystusie. I w Ewangelii świętego Łukasza, w 17 rozdziale, Pan Jezus oto wypowiedział takie słowa, które bardzo dobrze znamy. I on tam jakby porównał, że te czasy, w których my żyjemy, będą podobne dwom mężom Bożym i czasom, które żyli właśnie ci dwaj mężowie Boży. 17 rozdział Ewangelii Łukasza, otwórzcie sobie Słowo Boże i od 26 po 30 werset, 4 wersety przeczytamy słowa, które Pan Jezus powiedział. A jak było za dni Noego, 26 werset 17 rozdziału. Tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Noe wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. A więc Pan Jezus tu użył dwa przykłady dwóch mężów starotestamentowych, dwóch wydarzeń takich raptownych, gwałtownych, które miały miejsce podczas życia tych dwóch mężów. I to nie było przypadkowe, że to mu się akurat przypomniało, ale to miało coś na myśli i to tu jest zawarte. A więc widzimy tutaj, że tak będzie jak za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Tak Pan Jezus powiedział, jeżeli chodzi o Noem, a jeżeli chodzi o Lota, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Albo można powiedzieć krótko przed tymi dniami, kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie tak jak za czasów Lota. I teraz chcielibyśmy przyglądnąć się właśnie tym czasom, kiedy tych czasom właśnie, które tu zostały opisane. Przedtem, gdybyśmy czytali o nadejściu Królestwa Boże kilka wersetów, to czytamy tutaj właśnie, że Pan Jezus musi wiele wycierpieć i musi być odrzucony. To, że Pan Jezus wiele wycierpiał, to miało miejsce podczas jego przyjścia tutaj na ziemię, podczas jego życia. To, że wiele wycierpiał również i że był odrzucony. W dzisiejszym czasie żyjemy, gdzie po prostu Pan Jezus nie jest obecny na ziemi, ale można powiedzieć przez to, co dzieje się, jak w ogóle chrześcijanie, jak chrześcijańska Europa stoi w stosunku, w relacjach do Jezusa Chrystusa, myślę, że to jest wielkim cierpieniem dla Niego, chociaż jak mówię, nie jest ciele, dlatego że on przyszedł, aby wszystkich zbawić. A tutaj po prostu można powiedzieć kościoły Europy, kościoły Stanów Zjednoczonych, tam gdzie jest kolebka chrześcijaństwa, odrzuciły już dawno Chrystusa. Wiele jest kościołów, które pustoszeją. Kiedy byliśmy kilka lat temu w Anglii, byliśmy w takim dużym kościele baptystycznym, tak policzyłem na szybko, że gdzieś koło 200-250 osób mogłoby się tam pomieścić. A tam praktycznie było z 15-20 może staruszek i staruszków, którzy się spotykają, żadnej młodzieży. Nikt nie był zainteresowany. To świadczy o tym właśnie, o tym odrzuceniu. I to dzieje się. Przez wiele lat w historii tutaj Europy te kraje, w których przeszła reformacja, te kraje, w których były przebudzenia, właśnie tętniły życiem, wysyłały misjonarzy i działały, funkcjonowały. Dzisiaj właśnie to się w drugiej strony obróciło i te kościoły odrzuciły go. Dzisiaj w kościołach takich, które są, możemy zauważyć różne programy, różne dziwactwa. Ludzie zajmują się po prostu darami, zajmują się, specjalizują się w jakichś wąskich dziedzinach Ewangelii, ale nie specjalizują się albo nie szukają Jego. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, zaraz w pierwszym rozdziale, mówi o to takie ciekawe słowa, które też kiedyś właśnie, kiedy czytając Słowo Boże, one do mnie dotarły. 6 werset. Paweł tam mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Tutaj Paweł nie mówi, że przeszliście od jednej Ewangelii, tej właściwej, do innej Ewangelii. Ale daliście się odwieść od tego, czyli od osoby, od relacji z Nim, do jakiejś innej Ewangelii. A więc Ewangelia to nie jest tylko znajomość Słowa Bożego. To nie jest tylko jakaś wiadomość, to nie jest tylko czytanie właśnie tej Słowa Bożego, ale to jest relacja z Nim. To jest to najważniejsze i kiedy to mamy i kiedy właśnie tego pilnujemy, to sprawi ta społeczność z Nim przez Ducha Świętego, że będziemy umieć określić się w sytuacjach, kiedy jeden będzie mówił, że to jest M, a drugi będzie mówił, że to jest W. My będziemy wiedzieć, co to jest i jak właśnie do tego się zachować. Wróćmy do Ewangelii Łukasza, tam gdzie jesteśmy i teraz popatrzmy na ten 27 werset, który tutaj Pan Jezus powiedział, że za dni Noego będzie tak jak za dni Syna Człowieczego, albo można powiedzieć przez wiele lat istnienia chrześcijaństwa, czasu łaski, jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Więc chcielibyśmy na krótko pochylić się i zastanowić się właśnie nad tym, co to znaczy te określenia, które Pan Jezus tutaj powiedział, bo jak uważam, nie jest to tylko tak, że sobie coś powiedział, ale to ma w sobie swój sens i swoją głębię. Już na początku stworzenia Pan Bóg dał ludziom wspaniałe warunki, nawet już po wypędzeniu z raju ludzie tutaj żyli na tej ziemi, ludzie po prostu według tego, co tutaj jest pisane, jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. A więc jedzenie i picie, czyli podstawowe warunki, które są potrzebne do tego, aby człowiek w ciele mógł żyć. Więc musimy spożywać pokarm, musimy się odżywiać, musimy pić napoje. Później też musimy według tego nakazu Pana, aby rozmnażać się, więc musimy żenić się i za mąż wychodzić, czyli zawierać związki małżeńskie. Jak wspomniałem, winno to być zgodnie z prawem, z porządkiem, który istnieje w tym świecie. Oczywiście, jeżeli nie koliduje to z Bożym Słowem, ale to, co w naszych krajach nie koliduje to, więc możemy to spokojnie tak postępować i winniśmy się do tego dostosować. To są jakby podstawowe warunki, które były za dni Noego. Kiedy popatrzymy na czasy Lota, kiedy Pan Jezus powiedział, że a u końca, krótko przed dniami przyjścia Syna Człowieczego, Pan Jezus nie powtórzył wszystkich tych określeń tak samo, bo on nie przeczytał i nie powiedział, my nie czytamy to, że właśnie jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Ale powiedziało takie słowa. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Nie ma tutaj słowa żenili się, za mąż wydawali. To jest pewnym jakby znakiem, że w dzisiejszych czasach małżeństwo w zasadzie jest jakby czymś niepopularnym. Wiele ludzi żyje po prostu tak sobie, żyją w konkubinacie, czy tak tylko na próbę, czasami wiele lat żyją i nie chcą uporządkować, bo jakby boją się czegoś i to jest oznaka tych czasów. Oznaka tych czasów jest właśnie wiele rozwodów, oznaka tych czasów jest wiele komplikacji, wiele właśnie życia pozamałżeńskiego, przedmałżeńskiego i tak dalej. Tak Pan Jezus to określił daleko przed tym, zanim to jeszcze nastało. Ja myślę, że my pamiętamy, szczególnie ci starsi pamiętają czasy, które kiedyś były, nie do pomyślenia było po prostu, żeby ktoś tam gdzieś od tak na wiosce, czy gdzieś z prostych ludzi rozwiódł się, czy gdzieś żył poza tego, to było napiętnowane, to w społeczeństwie nie było do pomyślenia. Dzisiaj to jest normalne, dzisiaj to po prostu na szczeblach tych, którzy są na ekranach telewizji, na łamach gazet, aktorzy, czy piosenkarze, czy nawet politycy, to jest normalka i do tego się przyzwyczajamy, jakby małżeństwo jest wielki atak właśnie na małżeństwo. Diabeł chce rozbić, dlatego że dzisiaj właśnie w tym czasie, kiedy i dalej jest napisane, że kupowali i sprzedawali. Takiego czasu jak dzisiaj jest, myślę, nie pamiętamy, że po prostu co chwila jakiś sklep, supermarket, ludzie kupują, ludzie sprzedają, nie tylko w sklepach. Wejdziemy na internet, wejdziemy na Allegro, na jakieś inne portale, można kupić z dostawą do domu, w tej cenie, w takiej, po prostu ludzie się prześcigają. Czyli handel wymienny jest na wysokim poziomie. Ja pamiętam, kiedy budowaliśmy ponad 40 lat temu, tam była odbudowana ta wioska Wola Piotrowa od podstaw, dlatego że właśnie ona istniała do II wojny światowej, potem ludzie stamtąd wyjechali, bo nie zostali wysiedleni i dopiero w latach 60., kiedy bracia odebrali słowo od Pana na Zaolziu tam w zborze, że Bóg chciałby, aby się przeprowadzić tutaj na południowo-wschodnie tereny, dlatego że ma swoje zadanie, swój plan, więc uwierzyli temu, przyjechali i po prostu państwo polskie już tu miało przygotowane, rozparcelowane właśnie te wiele wiosek, między innymi to była Wola Piotrowa, Wisoczek, Puławy. Każdy kupował 10-hektarowe gospodarstwo. Oczywiście te pola były zarośnięte sosenkami i brzuskami 20-letnimi, dlatego że od czasu wojny, zakończenia wojny nikt to nie uprawiał. No i rozpoczęło się budowanie domów gospodarczych, budowanie domów mieszkalnych. I wtedy po prostu materiał był na przydział. Wtedy, kiedy chciało się coś kupić, to po prostu trzeba było się podzielić. No tobie damy 100 pustaków, tobie 100 pustaków, żebyś mógł troszeczkę ruszyć, a nie ty wszystko naraz, a drugi inaczej. Był taki mały sklepik u nas w Woli Piotrowej. W tej chwili jest przerabiany na takie wiejskie centrum, na spotkania wiejskie, na to, żeby młodzież tam miała też po prostu jakiś kącik, mogła sobie pograć, jakieś gry w czasie chłodów, zimy. Był tam sklepik i kiedy przywoziła ta sklepowa towar, no to kolejka taka stała i ona się pytała, po ile tą kiełbasę dzielimy, po 10 deko czy po 15? No bo przywiezła jedną kiełbasę, ludzi stało 30, a ona tego miała 10 kilo. No i jak to dzielić? Dzisiaj jak pójdziemy do supermarketu jednego, drugiego, to dostajemy tak zwanych oczopląsów, bo nie wiemy z tej strony aż po tamtą stronę, jaką kiełbasę, no wiemy, bo jesteśmy w tym. I po prostu jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Bardzo sobie to cenimy i to nie jest złe, chociaż myślę, że gdzieś już zbliżamy się do takiej granicy, o której Pan Jezus i Słowo Boże też mówi, obżarstwo, że po prostu już to zaczyna gdzieś być w tej granicy. Ja tu nie chcę mówić, że to czy to już jest tym, ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego. I właśnie tutaj widzimy, że Pan Jezus jakby uwypuklił to, kupowali i sprzedawali, że właśnie to wszystko dzieje się na naszych miejscach. Jest to pewnym znakiem, w którym czasie przyszło nam żyć. Jak wspomniałem już, te brak zawierania związków małżeńskich, czyli moralność, różne bezprawie, różne zboczenia, teraz po prostu bezstresowe wychowanie dzieci. Kiedyś nie było to do pomyślenia, dzisiaj nauczyciele w szkole nie mogą sobie dać rady z dziećmi, dlatego że nie można zastosować prostej biblijnej dyscypliny, która właśnie koryguje dziecko od małego, uczy go porządku, posłuszeństwa. I to jest cenne, kiedy zaczniemy od małego. My, kiedy wychowaliśmy nasze dzieci, to mieliśmy najpierw taką kuchenkę i dwa pokoje. W jednym była sypialnia, w drugim to był pokój gościnny, były meble, taka meblościanka, która też tu chyba Helenka komuś opowiadała, kiedy chcieliśmy meble kupić, to mój najmłodszy brat, który właśnie w tej chwili jest pastorem w Zamościu, szedł do szkoły zawodowej. I nagle patrzy się koło sklepu meblowego, stoją ludzie. Za czym stoicie? Meble przyszły. No i stanął do kolejki i tak nam kupił meble. Ani koloru, ani meblościanka, komplet wypoczynkowy, wersalka, fotele, stolik, stół, 6 krzeseł. Myśmy to później przywieźli, dziękowaliśmy. Kolor był taki, jaki był, jaki przywieźli. Przez wiele lat nam to służyło i było to cenne. A więc widzimy właśnie, że w takich czasach po prostu myśmy wyrastali i dla nas to było czymś normalnym. Ale właśnie to jakby to bezstresowe wychowanie, które dzisiaj jest jakby takim przerażającym. Kiedyś w zasadzie Dawid Wilkerson, kiedy był tutaj w Katowicach, byłem na tym spotkaniu, to on, to się w zasadzie zaczynało dopiero, on już mówił, że należałoby modlić się o przebudzenie drewutni, tak to wyraził. Mówi, bo ja za moich czasów, kiedy byłem niegrzeczny, to mój ojciec brał mnie do drewutni. To było miejsce, gdzie rąbało się drewno. I tam mówi, cytował mi z Biblii Słowo Boże, że głupota jest w sercu młodzieńca, ale rózga to wypędzi i wtedy przez kolano i dostał raz pasem. I znowu mu cytował i znowu. I mówi, to było dobre. Wracając jeszcze do tych mebli, do tego naszego wychowania dzieci, to te dolne półki, te wszystkie szafki były po prostu na poziomie, jak dzieci chodziły, jeszcze raczkowały, później chodziły, to no, w środku były i jakieś tam zastawy stołowe i jakieś rzeczy, które, no wiadomo, dzieci to interesuje. Ale nigdy nie mieliśmy jakichś gumek, czy że nie. Dzieci wiedziały, że nie wolno, to nie wolno. Uczyły się od początku. I myślę, to jest najlepsze w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci nauczą się, że rodzice mówią nie wolno, to nie wolno. Oczywiście potrzeba do tego, żeby była zgoda rodziców, dlatego że dzieci są jednymi z lepszych psychologów. I czasami jak matka powie nie wolno, to dziecko wie, że w tym temacie jak pójdzie do ojca, to ojciec powie wolno. I wtedy już pewne rzeczy zaczynają się wymykać spod kontroli. Z początku to jest może śmieszne, może to z tego nic sobie nie robimy, ale jeżeli stanie się to jakimś stylem życia, to dziecko nauczy się troszeczkę lawirować. Tak samo też dzieci obserwują nas, jak się zachowujemy w kościele, jak się zachowujemy w domu i tak dalej. I na tej podstawie też słyszałem, że wielu dzieci kaznodziei czy pastorów czasami odeszło do świata, dlatego że widzieli, że ojciec tu wobec swojej żony czy matki, czy wobec dzieci był taki, a w kościele był taki. To była pewna niespójność, która nie świeciła dla nich przykładem. Ale to wszystko wynika z tego, że właśnie w takich czasach żyjemy, że taki jest nacisk nieprzyjaciela, który stara się rozbić małżeństwa, stara się rozbić rodziny. Dlatego, że kiedy to rozbije, to wtedy ma rozkład społeczeństwa. I my to widzimy na naszych oczach. Ale dlatego musimy o tym wiedzieć, mówić i modlić się, tak jak ten Michał mówił, ale ja będę ufał Panu, ja będę modlił się, a mój Bóg mi dopomoże. Niechby właśnie to dla nas było takim cennym, abyśmy takie rzeczy mogli być. Następną rzeczą jest to, kiedy tutaj Pan Jezus mówi w tym wersecie, że szczepili i budowali. Szczepili. Dzisiaj mamy problem z różną modyfikacją genetyczną. Szczepienie to chodziło o to, że po prostu próby zmiany, jeżeli chodzi o szczepienie drzewek, szczepienie różnych roślin, szczególnie owocowych drzew i wiemy, że w tej dziedzinie był czas i jest czas, kiedy właśnie nowe jakieś rodzaje smacznych owoców są właśnie wyhodowywane, ale to też idzie jeszcze dalej. Zaczyna się dzisiaj walka, dyskusja na temat właśnie tak zwanych właśnie tych spraw genetycznych, sięgania już do człowieka, zapłodnienia in vitro i po prostu wiele innych dalej idących rzeczy. Na ile, gdzie jest ta granica? Właśnie jeden mówi to jest M, drugi mówi to jest W. I nie możemy jednoznacznie określić, że w tym wypadku jest tak. Ale dobrze, że mamy kogoś, kto nad tym czuwa, kto wie, że w tej sytuacji należało tak by się zastosować, więc potrzebujemy tej mądrości, potrzebujemy tej, w tej dziedzinie, która jest nową dziedziną, w której dobrze, że jeszcze są naukowcy, którzy obawiają się, może nieliczni są, którzy eksperymentują szczególnie nad ludzką genetyką, nad klonowaniem. Co to, w jakim kierunku pójdzie, czy będzie te, Bóg pozwoli na to, czy nie, nie wiemy, ale winniśmy widzieć właśnie, że to dotyczy nas. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mówi, budowali. No tak jak się dzisiaj buduje, to dawno się nie budowało. U nas tam jest taka jeden odcinek między dwoma wioskami, to jest odległość ich około 2 kilometrów. I przez wiele lat, jak jeździłem do pracy, w tej chwili już dzięki Panu jestem na emeryturze, nie muszę jeździć, ale co jeździłem, to wiedziałem, że skończyła się wioska, która nazywała się Wolica. No i 2 kilometry było pól, tam rolnicy sobie uprawiali to, owo i tamto. I po 2 kilometrach rozpoczęła się wioska Pobiedno. Pod koniec, kiedy jeszcze jeździłem autobusem, po prostu nagle pola zniknęły i dzisiaj ja nie wiem, czy jeszcze 10 budynków się postawi, 10 działek budowlanych i te dwie wioski już się złączą. Bo jest tak nabudowane, zresztą to, co dzieje się, po prostu nowe sklepy, nowe hotele, to wszystko taki czas jest. I to Pan Jezus wszystko tutaj przewidział i mówi, że właśnie że szczepili, budowali. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Jak wspomniałem, nie ma tutaj, Pan Jezus nie powiedział o małżeństwie, o zawieraniu związków, o tym pewnym Bożym porządku, który dzisiaj jest, a wiemy, że On nie tylko idzie w tym kierunku, aby rozwić małżeństwa, aby małżeństwa żyły po prostu bez ślubu, ale dzisiaj już okazuje się, że jest możliwość, dzięki Bogu, że jeszcze w Polsce, chyba jeszcze nie słyszałem, ale gdzieś na zachodzie jest, że już 2 mężczyzn może zawierać związek i może adoptować dzieci, 2 kobiety i tak dalej. No, dziwactwa takie, które co z tego wyrośnie, jak wypaczone umysły tych dzieci wyrosną, tego nie wiemy, ale to są te czasy, w których żyjemy. A Pan Jezus powiedział, że tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi, czyli krótko przed tymi dniami. Więc my jesteśmy właśnie w tych dniach, kiedy te rzeczy będą wydarzać się. I chciałbym jeszcze, abyśmy zajrzeli i zastanowili się właśnie, jak reagowali ci wymienieni tutaj mężowie, czy to Noe, czy Lot. I w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w 20 wersecie Piotr przypomina tak jakby wyrywając tylko jedną myśl o duszach, które po prostu były, które Pan Jezus, którym zwiastował, które 20 werset 3 rozdziału 1 listu Piotra, strona 1319, które niegdyś te dusze były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Tutaj jest wspomniane, że za czasów Noego budowano arkę. Znamy tą historię, że Pan Bóg polecił Noemu, aby wybudować arkę na suchym lądzie, czyli potężną łódź, dał mu wymiary, dał mu jakby plan, jak to ma zrobić. No było to przedsięwzięcie ogromne po prostu, bo ani jakiegoś narzędzia takiego współczesnego, nawet zwykłej piły motorowej, żeby ściąć drzewo, zwykła prawdopodobnie zwyczajna piła, tak jak u nas to się nazywa moja, twoja, że jeden drugi ciągnął raz ku siebie i powalali potężne drzewa. Gdybyśmy mieli możliwość, może ktoś się tym zajął, troszeczkę to obliczyć, skubikować, ile metrów sześciennych tego drzewa było, czy to była ogromna praca. Oni budowali tą arkę, prawdopodobnie mieli kogoś do pomocy więcej, którzy im pomagali, ale w zasadzie można powiedzieć, że cała rodzina razem budowała arkę, budowała ratunek dla siebie. Czyli on to wspólnie z rodziną robił. Miał 3 synów. Miał 3 synowe i miał żonę. I wspólnie razem w tych trudnych czasach, w których żyli, dlatego że ludzie się naśmiewali, że ludzie nie przyjęli tego, bo było to dziwactwo po prostu na suchym lądzie, okręt taki, który miał kilka pięter i tak dalej, budować, no co ty Noe, co się dzieje. No ja tym się nie zrażał, ale wspólnie budowali. To jest obraz właśnie dzisiejszych czasów i zachęta do tego, abyśmy wspólnie jako rodzina budowali ratunek dla nas wszystkich. Budowali wspólnie, razem posilali się, zachęcali, byli cierpliwi, byli miłosierni, byli czasami stanowczy wobec pewnych rzeczy, w zależności od tego, jaka jest sytuacja w naszych rodzinach, aby kiedy przyjdzie ta zagłada, albo kiedy przyjdzie trudność w życiu kogoś, albo kiedy przyjdzie Pan Jezus po nas, cała nasza rodzina była zachowana. Aby ten ratunek dla nas wszystkich był zachowany. Ja myślę, że nienaremno Pan Jezus wymienił tutaj Noego, bo on jest takim przykładem, gdzie wspólnie razem. A kiedy potem weszli do Noego, szkoda, że ich było tylko tyle, ale dzięki Bogu, że ich było aż tyle, że była cała rodzina. Bo był Noe, była jego żona, było jego trzech synów i były jego trzy synowe. Nie udało się pozyskać ani swatów, ani swatowych, ani tych bliższych, czy dalszej rodziny. No oni mieli takie zdanie, ale ta najbliższa rodzina została zachowana, dlatego że oni wspólnie razem budowali. Oczywiście objawienie do tego miał tylko Noe. Znalazł łaskę w oczach Pana, Pan Bóg mu objawił i to właśnie przekazał, to przekazywał najbliższym. Ja myślę, że nie zawsze było to z entuzjazmem, że brali piły, siekiery, na plecy idziemy budować radośnie, bo coś jest. Nieraz było tak, że może musiał do nich mówić, nieraz im się nie chciało. Nieraz to było normalne, tak jest w naszych rodzinach. Nieraz dzieciom, nieraz młodzieży nie chce się właśnie robić to, co rodzice chcą i tak dalej. Ale wtedy trzeba znaleźć łaskę u Pana, jak podejść, aby postępować według ducha, a nie według ciała w takiej sytuacji, aby wspólnie razem jako rodzina, oczywiście jeżeli rodzina się powiększy, to jest błogosławieństwo, kiedy są dzieci, to wtedy już dziadkowie mają obowiązek znowu wnosić, modlić się za wnuki, wspierać ich i tak dalej. To się poszerza, oczywiście w zborach my modlimy się jedni za drugich, za nasze rodziny, te, które może są niekompletne, dlatego że tak nieraz bywa. Ja zawsze mówię takie świadectwo, że ja wyrastałem w rodzinie i jestem wdzięczny Bogu za to, że mój dziadek był pierwszym, który spotkał się z Ewangelią. Jako młody chłopak z Polski, z Dębowca koło Cieszyna, przeniósł się tam do dawnej Czechosłowacji na kopalnię, aby pracować i tam jako młodzieniec pracował i jego współpracownik zaprosił go na nabożeństwo. I tak się nawrócił. I tak poznał swoją żonę, moją babcię, która też się nawróciła. I ja wyrastałem już w pokoleniu, gdzie moi dziadkowie, moi rodzice byli tymi, którzy wzięli ten obowiązek wychowywania nas i cieszę się z tego. Jest to błogosławieństwo, kiedy wiem, że oni modlili się o mnie. Tatuś mi kiedyś wspominał, nie pamiętam tego, dlatego że miałem chyba około 7-10 dni, kiedy moja mamusia wróciła ze szpitala ze mną, kiedy urodziłem się. Przyszliśmy do domu, to mój dziadek wziął mnie na ręce i modlił się i błogosławił. Wiecie, to było ogromne dziedzictwo, które w moim życiu byłem, kiedy szkodziłem do szkoły, byłem przez 3 lata w internacie, z dala poza rodziców. Byłem w służbie wojskowej. Wiele pokus, wiele różnych rzeczy, które w tym świecie koledzy robili. Dzięki Bogu nie musiałem właśnie brać w tym udział. To nie było to, że ja mam dobry charakter, jestem taki, ale wierzę to właśnie, że te modlitwy, ja nie mówię, że ta jedna modlitwa, ale te modlitwy, kiedy właśnie moi rodzice, nasi dziadkowie modlili się, one są cenne. Więc czyńmy to również teraz. Czyńcie to wy. Nawet jeżeli widzicie, że może dzieci czy wnuki nie chcą, czy mają inny po prostu pogląd na to, czy coś takiego. Nie zamartwiajmy się tym. Michał żył w czasie, kiedy słyszeliśmy, czytaliśmy, jak to wyglądało. Ale on powiedział, lecz ja będę ufał Panu, ja będę przy Nim trwał, a mój Bóg mnie wysłucha. To było wyznanie wiary i wierzę, że Bóg mu to darował, wierzę, że i również nam Bóg to daruje, jeżeli chodzi o nasze dzieci, jeżeli chodzi o nasze wnuki. Nie zawsze jest tak, że jest zgoda i w rodzinach wierzących. Mamy w naszym zborze w zasadzie większość, 90 parę procent to są rodziny, które już wychowały się w rodzinach wierzących. Ale mamy sytuację, że jest dwójka synów. Jeden po prostu służy Bogu, wyjechał do innego miasta, tam po prostu chcą zalążek zboru otworzyć. A drugi, jakbyście go zobaczyli, to byście powiedzieli, no moja żona kiedyś go zobaczyła, to się przeraziła. Tutaj po prostu taki czub na głowie, tu jakąś czaszka na tym, no przerażające. No jak? Tak samo wychowali dwóch. Przyszedł jakiś moment, przyszła jakaś chwila, gdzie udało się nieprzyjacielowi. Ale dobrze, że od czasu do czasu ta matka, my o tym wiemy, mówi: modlę się, proszę o modlitwę za moim synem. I my jako Kościół modlimy się. Wiele innych jest rodzin, gdzie po prostu mają jedną czy dwie dzieci, które nagle no nie chcą tak jak ich rodzice. Gdzie popełnili błąd, nie wiemy, tego się nie da naprawić. Ale Michałasz powiedział: lecz ja i moja, ja będę ufał Panu, będę modlił się, i to jest naszą bronią, to jest naszym zwycięstwem właśnie w Chrystusie, nasza modlitwa, nasze zaufanie, i wierzymy w to, tak jak Michałasz powiedział, że mój Bóg mnie wysłucha, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli oglądać, i wierzę, że to będzie i w waszym życiu będziecie mogli oglądać, kiedy Pan Bóg przyprowadzi, kiedy w pewnym momencie nagle oczy otworzą się tych, którzy byli zbuntowani i którzy po prostu nie chcieli przychodzić. Kiedyś brat Ulonska, nie wiem czy słyszeliście, to jest po prostu były przewodniczący zborów zielonoświatkowych w Niemczech, w tej chwili już emerytowany, powiedział, że zaproszono go kiedyś do zboru, w którym młodzież była w rozsypce, a największym rozrabiaką właśnie w tym zborze to był syn chyba przełożonego zboru. No i wszyscy już tracili nadzieję o tym, że tam się coś zmieni. A później mówi: przyjechałem tam do tego zboru. I pierwszym, który właśnie nawrócił się, to był ten najgorszy. I on znowu pociągnął z powrotem dla wszystkich. Dlatego, że zbór się modlił, i właśnie nasz Bóg jest Bogiem, który czyni cuda. Ja nieraz, kiedy modlę się, to przypominam sobie, ale też z Bogiem o tym rozmawiam. Panie Jezu, ja Ci przynoszę wszystkie te zbuntowane dzieci, idące czy żyjące gdzieś tam na peryferiach, czy już poza granicami Twojego Królestwa. Twoi rodzice, kiedy Ty im dał te dzieci, oni z tymi dziećmi przyszli do zboru. Oni przynieśli, myśmy jako zbór się modlili, błogosławili. Panie, to są Twoje dzieci. Tyś ich przyjął. A że teraz jest tak, nie rozumiemy temu, ale wierzymy, ufamy Twojemu Słowu. Właśnie, bo Noe wspólnie z rodziną budował arkę. W zborze, jak to było, jakby to było cenne, gdyby Noe miał jeszcze po prostu 5 czy 10 rodzin takich, które tak jak w waszym zborze czy w naszym zborze możemy się spierać. Ten choruje, my się modlimy. Ten jest w potrzebie, my mu pomagamy i tak dalej. To jest cenne. On był sam. Ale błogosławieństwo, kiedy razem z rodziną wspólnie budowali arkę i wspólnie weszli do tej arki, wspólnie byli zachowani. Szkoda, że tylko oni, ale dzięki Bogu, że wszyscy oni zostali zachowani. A teraz, kiedy przyglądniemy się życiu Lota, bo ta druga osoba, którą Pan Jezus wymienił w tych trudniejszych czasach, był Lot. Lot, jak wiemy, był młodym człowiekiem, który nie miał swojego ojca, i dzięki przychylności jego brata, jego ojca, właśnie Abrahama, został razem z nim, miał ten przywilej wyjść z Ur Chaldejskiego. Zgodził się na to i poszedł. I dzięki błogosławieństwu, które spływało na Abrahama, również i on mógł żyć. Widział przykład bogobojnego męża, który szanował swojego Boga, który szanował swoją rodzinę, który rozmawiał z Bogiem, który odbierał od Niego to, co Bóg mu mówił, wychowywał się w tej, oglądał Boże błogosławieństwo, aż do tego czasu, kiedy właśnie to błogosławieństwo przerodziło się w obfitość i już stada Abrama i stada też Lota nie mogły razem po prostu na tej ziemi być. I wtedy Abram podjął taką decyzję, bo widział, że muszą rozejść się. I Abram jako, nie wiem czy może już wtedy jako Abraham, w tej chwili nie wiem, ale jako doświadczony mąż Boży, i myślę, to też jest cenne pokazane, że kiedy nie wiemy, jaką decyzję podjąć, czy w lewo, czy w prawo, czy to jest M, czy to jest W, to wtedy mówię: Panie, podejmij Ty decyzję za mnie. Spraw tak, żebym, no bo nam się nieraz to podoba. Ale czy to Bogu się podoba? Więc dobrze, kiedy może Bóg za nas decydować. I Abraham, myślę, był w takiej sytuacji, nie wiedział, jak zrobić. Abraham był mądrym człowiekiem. Abraham też był doświadczonym, kiedy popatrzył tam z tego miejsca na te niziny, zielone trawy, które sięgały nad Jordanem aż do Sodomy. To przekalkulował sobie to, jakie zyski by miał, ile owce by miały lżej niż tutaj na tych górach wypasać te owce na tych morze między tymi skałami. Ale tak do końca nie wiedział, jaka jest wola Boża. Nie wiedział, czy to jest M, czy to jest W. I dlatego powiedział Lotowi: Locie, słuchaj, no widzisz, nie możemy razem żyć, wybierz. Lot był na tyle młody, niedoświadczony, można powiedzieć głupi, naiwny. Popatrzył, przekalkulował: ja wybieram te niziny. Abraham pokornie pochylił głowę, niech będzie wola Twoja, Panie, ja idę w góry. On staruszek, ten młody, niesprawiedliwie, ale nie buntował się, poszedł. Później okazało, że było to błogosławione dla niego, jeszcze musiał ratować Lota, ale Lot po prostu przesuwał się, aż znalazł się w Sodomie. Miał żonę, miał dwie córki, ale Lot po prostu żył w trudniejszych czasach, gdzie ten przykład braku małżeństwa, niemoralności tam był na porządku dziennym, bo Sodoma i Gomora z tego słynęła i za to też poniosła, został ukarana przez Boga. W jakiś sposób starał się ich ochronić, ale to nie wystarczyło. On po prostu w ostateczności, można powiedzieć, słowo Boże nam mówi w liście Piotra, że trapił się w prawej swojej duszy i Bóg to widział, to trapienie. Ale jednak nie pozyskał rodziny, bo stracił żonę i okaleczył córki. To wszystko, co się wydarzyło. A miał też wszystkie predyspozycje do tego, aby w inny sposób postępować, tak jak jego poprzednik Noe. Ja myślę, że on wiedział o Noem. Noe tutaj budował razem rodzinę, ale Lot po prostu nie wykorzystał tego. Choć sam został wyrwany dzięki przychylności Abrahama, dzięki przychylności tego, którego troszeczkę można powiedzieć tak delikatnie mówiąc, wywiódł w pole, czy wykorzystał, bo ja tu na tej łatwiejszej nizinie, a ty Abrahamie starszy jesteś, idź sobie w te góry. Tu też widzimy właśnie postawę Abrahama, że po prostu nie został, ja myślę, że go to zabolało, ale nie został na tyle zraniony, że powiedział, no Locie, ja ci jeszcze pokażę, będziesz widział. Ale kiedy była potrzeba, to z narażeniem życia szedł i wyrwał Lota z tego. Kiedy była potrzeba, to stanął przed Panem i, można powiedzieć, prosił tak długo, bo liczył na to, że może poprzez życie Lota tam więcej będzie tych sprawiedliwych. Okazało się, że nawet tyle nie było, kiedy ta ostatnia poprzeczka, jakby stawiana, ta najniższa poprzeczka, którą Abraham postawił przed Bogiem, została postawiona. Nie było ani tyle, więc potoczyły się te losy, które się potoczyły tak, jak się potoczyły i tak się zakończyła historia po prostu Lota, że musiał uciekać stąd, musiał też i jakby zbierać owoc tego, co jego córki napatrzyły się właśnie tam w tej Sodomie, później też i wobec niego w taki sposób niewłaściwy, niemoralny postąpiły i tak dalej. Pomimo tego, że Słowo Boże o nim mówi, że po prostu był tym, który w prawej duszy swojej jednak biedził się i tak zakończył swoje życie. Ale myślę, że dla nas cenne jest to, pomimo tego, że żyjemy w czasie, o którym Pan Jezus powiedział, jak za czasów Lota, trudniejszym, jak byli nasi dziadkowie, jak byli nasi ojcowie, nawet tak nieraz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zborów, też to można zauważyć. Kiedyś po prostu ludzie tyle nie podróżowali, nie jeździli. Jeżeli chodzi do zboru i w zborze było tak, to wszyscy myśleli, że na całym świecie jest tak jak u nas. No bo nie było skali porównania. Ale dzisiaj my możemy odwiedzić, pojechać tam, pojechać tu, zobaczyć na internecie i wiele razy ludzie się pytają, a czego tam to mogą, a czego tam jest tak, a inaczej. To jest trudniejsze właśnie do wytłumaczenia, bo nie mamy wszystkiego zapisane dokładnie co do tego, jak ma po kolei być wykonywane. Są pewne zasady, pewne punkty, które mamy zapisane, o których dzisiaj mówiliśmy i widzimy, że właśnie w tych punktach Pan Jezus to przewidział, że te podstawowe rzeczy jak jedzenie, picie, żenienie się za mąż, wychodzenie przez wiele, wiele lat funkcjonowały. Ale pod koniec, krótko przed przyjściem Pana, a my żyjemy w tych czasach, jest właśnie to, że już jakby Pan Jezus nie wspomniał o tym, że ludzie będą się żenić. Sprawa moralności jest bardzo, bardzo zła w tej sytuacji, a też te inne sprawy, o których myśmy powiedzieli. Ale jednak mamy przykład Noego, który w tych czasach, w których żył, wspólnie z rodziną budował arkę i dzięki Bogu mógł w nią wejść. A też przykład, który jest jakby ostrzeżeniem dla nas, jeżeli chodzi o Lota, że w tych czasach, w których właśnie Lot żył, nie musiał tak postąpić, ale jednak to były jego wybory w zasadzie oparte tylko na jakimś takim zdrowej zdrowej logice, na spojrzeniu, na kalkulacji, to sobie wybrał i też takie żniwo później z tego brał. Myślę, że dla nas będzie zachętą i zakończę, jak wspomniałem, tym słowem tutaj, które Michał, prorok żyjący w podobnych czasach w Izraelu powiedział: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. I kończąc, jeszcze jedna ilustracja, kiedy u nas jeden z braci usługiwał w tym temacie tego wersetu, tak to właśnie leżało na jego sercu, tak to było cenne, to wtedy właśnie przed moje oczy stanął taki obraz kompasu. Kompas to dzisiaj już można powiedzieć, jest to troszeczkę zapomniane urządzenie, dlatego że mamy elektroniczne możliwość korygowania, stwierdzania, gdzie jesteśmy, samochody, samoloty, tym bardziej statki. Ale kiedyś na okrętach właśnie kompas był takim urządzeniem, które było niewielkie, takie okrągłe jakieś pudełko ze szkiełkiem na górze. W środku była igła na niej zawieszona albo na tej igle postawiona właśnie taka blaszka, która była namagnetyzowana i ona zawsze wskazywała na północ. I wiemy, że jak według tego żeglarze kierowali się podróżnicy, kiedy chodzili gdzieś po pustyniach, żeby wiedzieć północ, oczywiście musieli wiedzieć też topografię, musieli wiedzieć w jakim kierunku jadą i tak dalej, ale ten kompas zawsze wskazał północ. Ale kiedy na takim statku przyszła burza, przyszła zawierucha i tym statkiem miotało w różne strony, to ten kompas też się kręcił po prostu w różne strony. Ale kiedy się wszystko wyciszyło, kompas znowu na północ. I to jest obraz chrześcijanina. Przechodzimy nieraz przez wiele burz w takich czy innych czasach. Nie rozumiemy, czasami nie umiemy pomóc, nie umiemy doradzić. Ale cenne jest, żebyśmy właśnie w naszym wnętrzu było utwierdzone to, tak jak ta igła kompasu, lecz ja będę ufał mojemu Panu, a mój Bóg mnie wysłucha i nie zostawi. Niech Bóg was tym błogosławi, aby to było utwierdzone w naszych sercach, w waszych sercach, niezależnie od tego, co, jak będziemy przechodzić, ale Pan nas nie zostawi, Pan nas wyprowadzi, poprowadzi, a to błogosławieństwo będzie w tym, że będziemy mogli pozyskać jeszcze i całą rodzinę, jeżeli przyłożymy się do tego, będziemy się o to modlić, Bóg nam na to pozwoli, bo Noemu pozwolił, pobłogosławił i niech to dla nas będzie przykładem. Amen.
Tuż przed nabożeństwem, dosłownie tuż przed nabożeństwem spotkaliśmy się jeszcze z Pawłem i z Kubą, i modliliśmy się i otrzymaliśmy takie prowadzenie, aby podzielić się tą pieśnią, która mówi o przyjściu Pana Jezusa, Maranata. I aby powiedzieć kilka słów o tej pieśni, ponieważ jest to bardzo istotne, bardzo ważne. Ja wierzę, Duch Święty do nas przemówił, aby to uczynić, aby to zrobić, ale również mówiliśmy o tym, że to jest tak jak za dni Noego i za dni Lota. Dosłownie tuż przed nabożeństwem, że żyjemy właśnie w takich czasach jak za dni Noego, jak za dni Lota. I kiedy brat usługiwał, moje serce się bardzo uradowało, że Pan bardzo tuż przed nabożeństwem jeszcze modliliśmy się i Pan nam na to wskazał, aby podzielić się właśnie tą pieśnią. I Kuba miał powiedzieć kilka słów odnośnie tej pieśni i również Paweł powiedział odnośnie wiary, abyśmy ufali, abyśmy wierzyli. A więc słyszeliśmy, że żyjemy w czasach ostatecznych, bracia i siostry, i to jest tak jak za dni Noego i jak za dni Lota. I to, co bardzo tak poruszyło moje serce, kiedy słuchałem, to jest to, że Noe budował z rodziną. To dzieło życia, można powiedzieć. To było jego dzieło życia, ponieważ Arka była ratunkiem dla nich wszystkich. To jest obraz zbawienia, to jest obraz ucieczki, zbawienia, ucieczki przed zagładą. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy czynili dokładnie to samo, aby w naszych rodzinach Słowo Boże było na pierwszym miejscu, abyśmy do tego dążyli, abyśmy przyłożyli rękę do tego, aby wszelkie staranie włożyć w to, by nasze rodziny razem, wspólnie mogły budować. Abyśmy pamiętali o tym, bracia i siostry. Mąż jest jakby kapłanem, mężczyzna jest jakby kapłanem w domu, tak? A mądra żona, ona będzie pomagała mu budować tą duchową budowlę. tą duchową budowlę, która nigdy nie będzie zniszczona, której nie da się zniszczyć, bracia i siostry, bo wszystko, co widzimy wokół, ulegnie zniszczeniu, ulegnie przedawnieniu, zniszczeniu. My o tym czytamy, ale bracia i siostry, to, co jest wieczne, to jest trwałe. To jest trwałe i my budujemy ten duchowy dom, pracujemy. I również, bracia i siostry, jest ważną rzeczą wspomnieć tutaj o tym, że Kościół jest rodziną. Kościół jest rodziną. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, kiedy głosił słowo, przyszli do Niego i ktoś Mu tam powiedział, tam Twoja matka, Twoi bracia stoją, czekają, Twoje siostry, bracia, matka. A Pan Jezus powiedział, że moją rodziną jest ten, kto pełni wolę Bożą. Ten jest moim bratem, ojcem i matką, tak? Ci, którzy pełnią wolę Bożą, ci, którzy słuchają słowa, zachowują to słowo. A więc jednym z obrazów Kościoła, jednym z obrazów, bo ich jest naprawdę wiele, ale jednym z obrazów to jest również rodzina. To jest rodzina. I w tej rodzinie, bracia i siostry, w Kościele my też budujemy. My też budujemy, też coś czynimy, też coś robimy. I tutaj jest potrzebny duchowy porządek, ład i harmonia. I to, co czyni porządek w Kościele, bracia i siostry, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo, to jest doktryna. To jest Boże Słowo, na którym budujemy, na którym się opieramy. To Słowo jest niezmienne, odwieczne. Nie przyjmujemy jakiejś nauki miotanej lada wiatrem, jakichś pomysłów, filozofii, coś, co powstało teraz, jakieś takie różne dziwne rzeczy, nurty, ale sprawdzamy wszystko z Bożym Słowem. Porządek jest możliwy dzięki Słowu Bożemu. Ład. Ład kojarzy nam się z czystością. Bracia i siostry, ład i czystość możemy osiągnąć dzięki krwi Chrystusa, która jest niezbędna. Dzięki krwi Syna Bożego, bracia i siostry, przez tę krew jesteśmy zbawieni. Ta krew nas odkupiła, ale ta krew nas chroni, chroni, jest ochroną dla naszego życia przed szatanem, przed mocami ciemności. A więc my możemy chodzić pod przykryciem krwi Chrystusa. Porządek, ład i harmonia. A co wnosi harmonię do Kościoła? Duch Boży, Duch Święty wnosi harmonię do Kościoła i zbór winien zabiegać o prowadzenie Ducha Świętego, a o to, by być pełnym Ducha Świętego. To jest dla nas wszystkich, bracia i siostry. Bóg chce udzielać łaski. Pan chce udzielać łaski, chce błogosławić. Ale wiecie, Pan nie udzieli łaski, jeśli ktoś siedzi godzinami przed telewizorem, a później 5 minut się pomodli. Panie, daj mi Ducha Świętego. Bóg nie udzieli łaski, kiedy po prostu masz jakieś rzeczy, które są ważniejsze dla Ciebie od Królestwa Bożego. Nie udzieli Pan łaski, jeśli Ty stawiasz jakieś sprawy wyżej od Chrystusa, od Jezusa, od Królestwa Bożego, od Bożej sprawiedliwości, od Bożego Słowa, od Bożych spraw. My widzimy tę zasadę. Pan Jezus powiedział, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To jest pierwsza rzecz. A więc w rodzinie jest potrzebny porządek, ład i harmonia. Porządek dzięki Słowu Bożemu. Dzięki Słowu Bożemu. Słowo Boże wnosi porządek. To jest doktryna. To jest Słowo, na którym się opieramy. To jest niezmienne Słowo. Ład to jest krew Chrystusa. Ład i czystość. I harmonia to jest działanie Ducha Świętego. Więc bracia i siostry, jesteśmy Bożą rodziną. I tak jak w rodzinie, nie powinniśmy mieć żadnych oporów. Nie powinniśmy mieć jakiegoś wstydu, oporów, jeśli przeżywamy jakieś niepowodzenia, powiedzmy tak. Chcielibyśmy, by w naszych domach było inaczej, a może tak nie jest. Może po prostu ktoś modli się o kogoś, może, nie wiem, dziecko jest jeszcze nienawrócone, może chodzi swoimi drogami, a może w czyimś domu widzimy, że głowa domu, czyli powiedzmy ten, który jest odpowiedzialny, mąż, on osłabł w wierze, zaczyna interesować się innymi rzeczami, innymi sprawami, a żona być może też jest taką żoną, jak żona Lota. Słyszeliśmy tydzień temu na temat żony Lota bardzo, bardzo kazanie, które do nas przemawiało. Duch Święty mówił abyśmy nie byli jak żona Lota. Abyśmy nie byli jak żona Lota. Ona zajmowała się wszystkim. Wszystko ją interesowało. Tylko nie to, co najważniejsze, nie to, co najistotniejsze. Więc bracia i siostry, jeżeli są potrzeby, po prostu wstańmy, będziemy modlić się. Zapraszam do przodu. Będziemy wołać do Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś chce modlić się o swój dom, swoją rodzinę, swoje dzieci, wyjdźcie. Będziemy modlić się, będziemy prosić, będziemy wołać do Pana Jezusa, aby zachował naszą rodzinę, by zachował nasz dom, by błogosławił nasze małżeństwa, by błogosławił nasze dzieci, by to dzieło Chrystusa było jakby wspólnym naszym dziełem, najważniejszym dziełem.